Zatytułowałam to, co chciałabym powiedzieć dzisiaj. Solidarność. Nie musicie się przestraszać, że będzie politycznie. Aczkolwiek wykorzystam tą sytuację, żeby troszkę się wam pożalić, że trochę ubolewam nad tym, że tak niewielką wagę przywiązujemy do wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, a właściwie tych wszystkich wydarzeń, które spowodowały 32 lata temu niesamowitą, niezwykłą zmianę nie tylko u nas w Polsce, ale w całej Europie Wschodniej. I ja osobiście za każdym razem, jak sobie to uświadamiam, jak to się wydarzyło i co to przyniosło, to dziękuję Panu Bogu, bo to było cudowne. I było dla mnie przywilejem, żeby to obserwować. I jestem też wdzięczna za tych ludzi, których determinacja i też to, czym zapłacili za swoją determinację, też przyczyniła się do tego, że żyjemy teraz w innym kraju i trochę szkoda, że niektóre z tych rzeczy, które wtedy zostały wywalczone, dane nam też przez Boga, trochę trwonimy. Ale to tylko tak zupełnie na marginesie. Natomiast chciałabym, żebyśmy dzisiaj mamy takie zjawisko, może inaczej. Mamy takie zjawisko w tej chwili, że dosyć często słuchamy różnych ludzi, którzy z dużym przekonaniem mówią nam o tym, jak mamy żyć. I czasami to, że mówią z przekonaniem albo mówią o jakiejś takiej atrakcyjnej rzeczy, to wystarczy nam do tego, żeby im uwierzyć i za nimi pójść. Czy próbować wprowadzać w życie idee, o których mówią. Ale ja bym chciała, żebyśmy, myślę, że w tym towarzystwie my sobie akurat zdajemy sprawę z tego, że warto słuchać, jak żyć, tego, który jest prawdą, drogą i życiem, Pana Jezusa. I chciałabym, żebyśmy po raz kolejny zwrócili się do tego, co Pan Jezus mówił, do całej grupy ludzi, którzy chcieli Go słuchać, którzy uważali, że mówi prawdę i spodziewali się tego, co powiedział w innym miejscu, że da im poznać prawdę i ta prawda będzie dla nich wyzwalająca. I Pan Jezus kiedyś razem ze swoimi uczniami i z tymi, którzy chcieli Go słuchać, zatrzymał się w miejscu, które było troszkę wyżej położone, żeby było go lepiej słuchać i zaczął mówić do ludzi i dlatego ten fragment całe jego nauczanie, które wtedy wygłaszał, ta cała jego mowa nosi nazwę Kazania na Górze. I w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 7 wierszu widzimy, że Pan Jezus powiedział coś takiego. Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. To będzie to, nad czym dzisiaj będziemy chcieli troszkę się zatrzymać i rozważać. Więc skąd ta solidarność w tytule? Powiem wam, że słowo miłosierdzie, ono raczej chyba nie funkcjonuje poza takim kontekstem biblijno-kościelnym, prawda? Gdybyśmy chcieli kogoś zupełnie spoza naszego grona powiedzieć, przekazać coś i użylibyśmy słowa miłosierdzie, byłoby ono niekoniecznie zrozumiałe, a na pewno takie daje takie poczucie dystansu, tak? I dlatego próbowałam znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić tą ideę miłosierdzia w taki bardziej dostępny czy współczesny sposób. I myślę, że nie znalazłam takiego słowa, które w pełni by oddawało to, co się za nim kryje, ale między innymi pomyślałam, że słowo solidarność, pomoc, wsparcie, współczucie, one jakoś tak razem gdzieś opowiadają o tym, co Pan Jezus mówił o miłosierdziu. Wiemy, że jest to ta... Dlaczego solidarność? Dlatego, że miłosierdzie zakłada to, że my widzimy potrzeby innych, że jesteśmy gdzieś tam wrażliwi na to, że ktoś znajduje się w trudniejszej sytuacji od nas, albo że ma potrzebę, którą być może my jesteśmy w stanie zaspokoić. I nie przechodzimy koło tego obojętnie, bo to nas skłania do działania. Skłania nas do tego, żeby tej pomocy udzielić. I w tym sensie miłosierdzie wiąże się z taką solidarnością, że gdzieś tam nie myślimy tylko o sobie, ale myślimy też o tych innych grupach ludzi, którzy mają potrzeby czasami dużo większe niż te, które zauważamy u siebie w życiu. Czyli mówimy dzisiaj o wsparciu, o pomocy, o współczuciu, o takim czynnym okazywaniu pomocy czy miłości, od której dzisiaj zaczęliśmy, od jakiejś myśli na temat, której zaczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo. Domyślam się, że z tym stwierdzeniem Pana Jezusa, szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia, możemy mieć różne do niego pytania czy wątpliwości. Myślę, że niektórzy niekoniecznie by tak po prostu od razu uwierzyli w to, że to jest prawdą, że nasze szczęście, jakkolwiek sobie tam je definiujemy, w jakiś sposób zależy od tego, czy jesteśmy właśnie tacy współczujący, gotowi do konkretnej pomocy, że jesteśmy gotowi do pomagania innym, że zwracamy uwagę na ich potrzeby. Może ktoś by też sobie pomyślał, może sobie pomyśleć, ale czy naprawdę ja potrzebuję miłosierdzia, potrzebuję tej pomocy, potrzebuję tego, żeby ktoś się gdzieś tam, jakieś moje potrzeby zaspokajał. Ja bym wolał sam zaspokajać swoje potrzeby. Ja wolę być niezależny. Nie zależy mi na czyimś miłosierdziu. Bez łaski, jak się mówiło za moich czasów szkolnych. Tak? To było coś, co tak, wolelibyśmy nie potrzebować tego. Tak? I ktoś może sobie pomyśleć, że ta jakaś obietnica, że oni dostąpią miłosierdzia, to jakby mnie nie skłania do tego, żeby zastanawiać się nad tą pierwszą częścią. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Nie zależy mi. Nie widzę potrzeby, żeby ktoś okazywał mi miłosierdzie. Myślę, że to jest też związane z tym, że żyjemy w czasach, kiedy dużo z potrzeb takich bardzo podstawowych, nie musimy nad nimi codziennie się zastanawiać, tak? Nie musimy codziennie zabiegać o to, żeby mieć coś do jedzenia, prawda? Takich najbardziej podstawowych rzeczy, o podstawowe rzeczy nie musimy się martwić, co nie było doświadczeniem ludzi, do których Pan Jezus kierował te słowa. Myślę, że tak patrzę tutaj na was i też zobaczyłam, kto jest online z tych, którzy się tam pokazali i no, znam was na tyle, że myślę, że nie macie z problemu ani z tym pierwszą, nie zadajecie sobie ani tego pierwszego, ani tego drugiego pytania. Znamy Jezusa jako tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Wiem, że wiedział, co mówi, jak mówił, że szczęśliwi, miłosierni. I też poznaliśmy moc, zmieniającą moc Jego miłosierdzia i zdajemy sobie sprawę, że bez tego, że bez Niego nie jesteśmy w stanie żyć, że potrzebujemy Go, potrzebujemy tego, żeby On miał takie nastawienie do nas, jakie ma, miłosierne. Myślę, że możemy mieć inny problem czy pytanie. Możemy w tym naszym chodzeniu w miłosierdziu czy w naszym czynieniu miłosierdzia, czyli takim bardzo praktycznym niesieniu pomocy, zauważaniu potrzeb innych i pomaganiu ludziom dookoła siebie, możemy czasami zastanawiać się nad sensem, czasami czy znaczeniem tego, czy to jest ważne. Czasami możemy być też tym zmęczeni albo mieć takie poczucie, że no nic się takiego nie zmienia, to nie jakoś nie wpływa na życie drugiego człowieka. Albo możemy być przygnieceni ogromem tych potrzeb, które wokół siebie zauważamy. I jakby, jak też jest takie powiedzenie, nie wiemy w co ręce włożyć, tak? Brakuje nam zasobów. Tym, co tak odczuwam, że jest tym, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, to jest po pierwsze to, że On widzi każdy z tych, nazwijmy to, aktów miłosierdzia, albo tego, każdy z tych uczynków, każdy z tego, każdą rzecz, którą zrobiliśmy, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. On to widzi. To jest przez Niego odnotowane, że tak powiem. I w swoim słowie bardzo wyraźnie mówi, że to jest ważne. Bóg jest Bogiem miłosiernym, taka jest Jego natura. I kiedy robimy coś dla drugiego człowieka, dlatego że zobaczyliśmy Jego potrzebę, stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie na nią odpowiedzieć, to w ten sposób pokazujemy temu człowiekowi Boga, pokazujemy Jego naturę, pokazujemy, że On jest miłosierny, a taki chce być poznany przez ludzi. I w momencie, kiedy robimy coś dla drugiego człowieka praktycznego, albo może coś, co myślimy, że jest mniej praktyczne, jak na przykład pomoc taka, że wysłuchamy go, czy pomożemy mu przez poradę, czy po prostu przez rozmowę, czy pobycie z nim, dlatego że czuje się samotny, za każdym razem poszerzamy Boże Królestwo. Dlatego że Bożym Królestwem, zasadą Bożego Królestwa jest miłosierdzie. To ta solidarność z drugim człowiekiem, to, że nie zostawiamy go samego, że widzimy jego potrzebę, że jesteśmy gotowi na nią odpowiedzieć. I robimy to. I jest to ważne. Zobaczmy w liście, to ma znaczenie, jeśli chodzi o poszerzanie Bożego Królestwa, to ma znaczenie w tym, do czego Pan Bóg nas powołuje, posyła, co chce, żebyśmy tutaj robili. I myślę, że to jest coś, co możemy, to przesłanie na dzisiaj jest takie, że możemy się tym cieszyć, że zostaliśmy dotknięci przez Boże miłosierdzie i w związku z tym jesteśmy w stanie to samo robić dla innych ludzi. Możemy to robić, czasami nam się wydaje, że to są małe rzeczy, nieistotne, że w kontekście Bożego Królestwa, powołania, przeznaczenia myślimy o rzeczach dużo większych, poważniejszych, ale te rzeczy to jest autentyczne poszerzanie Bożego Królestwa. I Pan Bóg to widzi. Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 27 wierszu mówi coś takiego. Czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z plamienia przez świat. I my dosyć często rozmyślamy, czy mówimy, tak mi się przynajmniej wydaje, o tym właśnie splamieniu przez świat. Ale zobaczmy, tylko dwie rzeczy tu zostały wymienione. Jakub mówi właśnie o tym, co to znaczy, jakby ona o istocie tego życia w bojaźni Bożej, czy w życia, w którym jest Bóg i On, i my Go szanujemy i respektujemy. Mówi, że istotą to są dwie rzeczy, wymienia tylko dwie rzeczy. I jedną z nich jest właśnie to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku. I oczywiście sieroty i wdowy to może do nas nie przemawiać, dlatego że żyjemy właśnie w tych czasach, kiedy jest ta pomoc instytucjonalna, jako społeczeństwo pomagamy sierotom i wdowom, ale w tych czasach, w których Pan Jezus to mówił, to była ta najbardziej pozbawiona ochrony, najbardziej narażona na wykorzystanie, najbardziej pozbawiona jakichkolwiek środków do życia grupa ludzi. I Pan Jezus, Jakub, mówiąc sieroty i wdowy, my możemy to odczytać, ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, ci, którzy doświadczają największego ucisku właśnie, tak? Bo z tą pozycją braku ochrony, braku środków materialnych związana było też, że to była grupa najbardziej, którą najłatwiej było skrzywdzić, która najczęściej padała ofiarą tego, że ktoś sobie czuł się bezkarny, żeby wykorzystywać czy w jakikolwiek sposób skrzywdzić. Więc wracając do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, mamy taki przywilej uczestniczyć w tym niezwykłym poszerzaniu Bożego Królestwa przez to, że możemy robić nawet drobne rzeczy po to, i to codziennie one może nie znajdą jakiegoś wyrazu w tym, że ktoś, nie wiem, jakieś uznanie nam za nie wyrazi, albo nawet może nie spotkać się z dobrą reakcją nawet u tej osoby, której pomagamy. Różne są sytuacje, różne rzeczy się zdarzają, ale mamy taki przywilej, żeby poszerzać Boże Królestwo, reagując, mając serce wrażliwe na potrzeby tych, którzy są najbardziej potrzebujący. I możemy to, cieszymy się tego, świętujemy to, ale chciałabym kilka myśli powiedzieć na temat tego, że ta wrażliwość, to, że jesteśmy gotowi do pomocy, nie wyklucza tego, że możemy robić to mądrze, a nawet w pewnym sensie dobrze jest, żebyśmy robili to mądrze. W drugim liście Piotra jest mowa o tym, że naszą miłość powinniśmy uzupełniać poznaniem, że to, że pewne rzeczy wiemy, czy pewne rzeczy wiemy, jak zrobić mądrze, to uzupełnia to właściwe nastawienie, o które nam chodzi. Jest dobrze zastosować tą mądrość do tego pomagania. I myślę, że warto, bez względu na to, jakie są odruchy naszego serca, zadbać o to, żeby nasze pomaganie nie było tylko takim krótkotrwałym, odruchowym, szybkim załatwieniem sprawy, ale żeby miało chociaż potencjał do tego, żeby przyniosło długotrwałą zmianę. I to wymaga więcej czasu, to wymaga większej inwestycji. Nie wszyscy jesteśmy gotowi, czy reagując na jakąś potrzebę, czy widząc jakąś potrzebę, natychmiast poświęcić jej czas czas przede wszystkim i wysiłek, ale możemy zwracać się do osób czy do instytucji, które mają doświadczenie, które coś wiedzą o tym, żeby w jaki sposób mądrze pomagać akurat w takich sytuacjach. I my tu mamy pojedyncze osoby, tak jak 2 czy 3 tygodnie temu mówiliśmy o Eli, która podjęła się takiego koordynowania właśnie takiej praktycznej pomocy. Ona będzie poświęcała więcej czasu, ona będzie bardziej zorientowana. Możemy z nią porozmawiać, możemy z nią się skonsultować i zaproponować pomoc. Mamy Olę, która nie tylko regularnie pomaga starszym osobom, ale też się uczy, jak robić to lepiej. Ma doświadczenie w tym, jak wspomóc osoby, które doświadczają na przykład demencji. I cały czas rozwija się i może służyć taką mądrością, która pomoże nam w tym, żebyśmy byli w stanie dobrze pomóc komuś, kto ma takie problemy. Jest Coffee House, który ma niezwykłe doświadczenie w tym, w jaki sposób pomagać osobom uzależnionym, żeby nie swoją pomocą nie wyrządzić krzywdy, ale żeby pomóc w tym, żeby jakaś osoba doświadczyła długotrwałych efektów naszej pomocy. I też chciałabym, żebyśmy zajrzeli do drugiego listu, do Koryntian, 8 rozdział, 11-15 wiersz, a właściwie tylko wspomnę o tym, co tam jest. Tam Paweł mówi o pomocy akurat finansowej. I takie słowa kieruje do Koryntian. Tak więc dokończcie to, co rozpoczęliście, aby doszło do zakończenia stosownie do posiadanych przez was środków. Po pierwsze, stosownie do posiadanych przez was środków. Nie chodzi przy tym o to, żeby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Więc jesteśmy zachęcani do tego, żeby pomagać stosownie do posiadanych przez nas środków. Żebyśmy brali, pomagając innym, brali pod uwagę i potrzeby swojej rodziny, i też własne zasoby. Czasami to nie chodzi o zasoby finansowe, czasami chodzi o też zasoby, jakie mamy emocjonalne i czasu, tak? Żeby mądrze pomagać innym, powinniśmy brać to też pod uwagę. Ale co ciekawe, to tutaj taka dygresja, jakbyśmy czytali dalej ten tekst z drugiego listu do Koryntian, z 8 rozdziału, tam jest cały fragment na temat ochoczego dawania i Paweł mówi coś niezwykłego tam, przynajmniej dla mnie. Mówi, że Pan Bóg będzie nam błogosławił, będzie, czy Koryntianom będzie błogosławił, właśnie po to, żeby oni jeszcze bardziej mogli uczestniczyć w tym dziele dawania. Czyli Pan Bóg daje nam po to, żebyśmy dawali innym. I mówi, to jest niezwykłe. Możecie uczestniczyć w tym przekazie, tak? Wy dostaniecie nie po to, żeby też gdzieś tam się zatrzymało u was, ale po to, żeby mieć błogosławieństwo, czy tą radość, czy szczęście tego, żeby uczestniczyć w dziele, które przynosi wdzięczność do Boga. To jest to, co to działanie wywołuje, przynosi wdzięczność dla Boga. W innym miejscu jest mowa o tym, że ludzie widzą dobre uczynki i co robią? Chwalą Boga, czyli przez taką praktyczną pomoc. Po pierwsze przynosimy poznanie Boga, po drugie wywołujemy to, co się Panu Bogu należy, czyli wdzięczność dla Niego i chwałę. Tak. Też w tym pomaganiu, co się wiąże już z tym, co wcześniej powiedziałam, możemy się udoskonalać, rozwijać i mieć marzenia. Za chwilę jeszcze do tego wrócę. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć o tym, że mówiliśmy do tej pory głównie w takiej skali albo osobistej, albo takiej rzeczy, z którymi jesteśmy jakoś blisko powiązani i możemy zauważyć po prostu w naszym życiu codziennym. Ale myślę, że też powinniśmy zachować wierzę, wyzwanie od Pana Boga, żebyśmy byli otwarci też na to, żeby zauważać potrzeby bardziej, nazwijmy to, globalne czy społeczne. Żebyśmy zachowali taką wrażliwość i na problemy, które są już takie może nie bezpośrednio z nami związane i z naszą codziennością, żebyśmy zachowali taką wrażliwość na los upośledzonych grup społecznych, albo nawet narodów terroryzowanych, albo narodów doświadczających kolonializmu lub jego skutku, albo nawet na zjawisko powiększania się nierówności społecznej, a zwłaszcza chodzi o tą grupę, która gdzieś spada poniżej tej granicy nędzy, tak? I to nie musi dotyczyć naszego najbliższego otoczenia, ale ja wierzę w to, że Pan Bóg wzywa nas do takiej wrażliwości też w tej sferze i być może ja osobiście zachęcam nas, siebie, was, żebyśmy byli otwarci na to, bo, że Duch Święty może nas poprowadzić w takim powołaniu do tego, żeby służyć tym właśnie grupom, które wydają się nam w tej chwili tak no, nie bezpośrednio z nami związane. Ta wrażliwość, którą Pan Bóg gdzieś wkłada w nasze serca, ona może nas prowadzić też do tego, żeby usługiwać w tej sferze. Też jako wnikliwi czytający Biblię, ludzie, którzy wnikliwie czytają Biblię i ją nad nią się rozważają, medytują, chcą poznać, co Pan Bóg mówi przez te słowa, które są w niej zawarte do nas też. Pewnie zauważyliście, że w tym, co Pan Jezus powiedział, jest mowa o tym, że szczęśliwi miłosierni, albowiem, gdyż oni dostąpią miłosierdzia, że tam nie ma mowy o tylko pojedynczych uczynkach, tak? Tam jest mowa o nastawieniu serca albo o naturze. Pan Jezus mówi, szczęśliwi, miłosierni, ci, którzy mają taką naturę. I myślę, że to może nas troszkę czasami przytłoczyć, ta bardzo wysoka poprzeczka. Pan Bóg mówi o tym, że nie tylko chodzi mu o to, że co robimy, ale chodzi o to, żebyśmy mieli taką naturę, jak on. Ale mam dobrą nowinę też w tej kwestii, że to jest jego plan, że on nie tylko ma możliwości, ale tak też zaplanował dla nas, żebyśmy taką naturę mieli. W liście do Rzymian w 8 rozdziale 29 wierszu jest mówi, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by stali się na wzór obrazu Jego Syna. Bóg jest miłosierny i On do tego nas przeznaczył i w pewnym sensie możemy powiedzieć, On jest za to odpowiedzialny. Możemy zdać się na Niego w tej sprawie, że On będzie nas przekształcał tak, żebyśmy mieli miłosierdzie jako naturę, nie tylko robili coś z właśnie tego miłosierdzia. Kiedy w Ewangelii Łukasza 6 rozdziale 30 wierszu mamy takie wezwanie, bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny, to wierzę w to, że to nie tylko jest wezwanie, czy nie wiem, nakaz, że to jest słowo działające, wypowiadane nad nami. Bóg mówi, bądźcie miłosierni, tak jak powiedział, niech stanie się światło. I dlatego to jest możliwe. Dlatego to jest możliwe. Więc nie lekceważmy, świętujmy to, że każdego dnia przez mały akt życzliwości poszerzamy królestwo. Ale i że chociaż tego nie widzimy, zmieniamy świat na lepsze, zgodnie z Bożym zamysłem. Ale też poddawajmy się temu przekształcaniu przez Boga naszego serca, żebyśmy z natury byli wrażliwi na potrzeby innych, pamiętali o nich i podejmowali działania, które mogą pomóc im w ich trudnej sytuacji. I jeszcze na koniec chciałabym się odnieść do tego, a właściwie zwrócić do tych, którzy nie widzą potrzeby Bożego miłosierdzia, czy nie widzą potrzeby miłosierdzia. Chciałabym wam powiedzieć tak, że jeśli kiedykolwiek tą potrzebę odczujecie, to Pan Bóg na was czeka. Że to jest coś, co jest w Jego naturze, żeby okazywać miłosierdzie. On zapłacił cenę za to, żeby wam, nam pomóc i żeby mieć nas ze sobą blisko. Amen.